Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Watykanie obradują dzieła pomocy kościołom wschodnim.
Stolica Apostolska i Cerkiew Prawosławna przygotowują dokument o prymacie.
Młodzi Irakijczycy wybierają się do Madrytu na Światowe Dni Młodzieży.
21 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Sytuacja chrześcijan i Kościoła na Bliskim Wschodzie to temat rozpoczętej dziś w Watykanie sesji ROACO. Dzieła pomocy Kościołom Wschodnim obradują do piątku w oparciu o refleksję dwóch bliskowschodnich patriarchów: koptyjskiego kardynała Antoniosa Naguiba z Egiptu i maronickiego Beszary Butrosa Rai z Libanu.
Obaj hierarchowie w świetle swoich osobistych doświadczeń wskażą uczestnikom, jak należy odczytywać sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Pomogą w ten sposób reprezentowanym przez nich organizacjom we wspieraniu misji kościołów wschodnich oraz ich ekumenicznych i międzyreligijnych wysiłków na rzecz pokoju. Szczególną uwagę, czytamy w wydanym przez Kongregację dla Kościołów Wschodnich komunikacie, poświęci się ubiegłorocznemu synodowi biskupów dla Bliskiego Wschodu. Jak zwykle też uczestnicy obrad dzieła pomocy Kościołom Wschodnim zajmą się Ziemią Świętą. Z tym zainteresowaniem wiąże się obecność na sesji ROACO arcybiskupa Antonio Franco, delegata apostolskiego w Jerozolimie i zarazem nuncjusza w Izraelu, oraz franciszkańskiego kustosza Ziemi Świętej ojca Pierbattisty Pizzaballi. W obradach uczestniczą przedstawiciele ponad 20 katolickich organizacji charytatywnych z 10 krajów zachodnich.
Stolica Apostolska i Cerkwie Prawosławne przygotowują dokument o prymacie i kolegialności. Temu było poświęcone 3-dniowe posiedzenie specjalnego komitetu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu na Krecie. Było to spotkanie na najwyższym szczeblu. Obradami kierowali dwaj przewodniczący Komisji Teologicznej obu kościołów. Ze strony katolickiej kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, a ze strony prawosławnej metropolita Joan Zisulas. W obradach uczestniczył też przedstawiciel patriarchy moskiewskiego, metropolita Hilarion.
Narzucanie dzieciom mrocznej i silnie zideologizowanej wizji miłości zarzucił francuskiej oświacie przewodniczący tamtejszego episkopatu. Arcybiskup André Ventrois zauważył, że nowy program nauczania przygotowuje dzieci do mechanicznego korzystania ze swego ciała. Wszelkimi możliwymi sposobami przekonuje się młodych, że najważniejsze to nie nawiązywać żadnej prawdziwej relacji, podkreślił kardynał. Zaznaczył on jednocześnie, że młodzi oczekują wychowania do prawdziwej miłości, tej jednak nie da się zredukować do zjawiska czysto hormonalnego.
Metropolita Paryża zauważył również, że w nowych podręcznikach teoria gender przestała być teorią, a stała się ideologicznym credo, które narzuca się dzieciom. Przekonuje się je bowiem od najmłodszych lat, że płeć jest jedynie kwestią wyboru bądź kultury, jakby nie było żadnych naturalnych i psychologicznych predyspozycji. Kardynał Ventrois zauważył, że o ile u początków teorii gender stoją środowiska feministyczne, o tyle dziś jest ona narzucana przez homoseksualne grupy nacisku.
Rządowy projekt ustawy regulującej prawa osoby w końcowym etapie życia i Światowy Dzień Młodzieży to niektóre z tematów obrad Rady Stałej Episkopatu Hiszpanii, które rozpoczęły się w Madrycie. Potrwają one do jutra.
Podczas obrad biskupi rozpoczną pracę nad redakcją nowego planu duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Ma on być kontynuacją poprzedniego Ja jestem chlebem życia, żyć z Eucharystii. Nowy plan zostanie przedstawiony na jesiennej sesji plenarnej episkopatu. Plan obrad przewiduje także przyjęcie poprawek do dokumentu Przekaz wiary, orientacje dla skoordynowanego działania parafii, rodziny i szkoły. Dokument ten został przyjęty przez episkopat na wiosennej sesji plenarnej, a jego ostateczna redakcja została powierzona Radzie Stałej. Ponadto biskupi przeanalizują rządowy projekt ustawy o prawach osoby w obliczu śmierci, zapoznają się ze stanem przygotowań do bliskich już Światowych Dni Młodzieży i dokonają niezbędnych nominacji. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W Iraku koniec roku szkolnego to dla chrześcijan bardzo smutna chwila. Po odebraniu świadectw wiele chrześcijańskich rodzin decyduje się bowiem na emigrację. Tak będzie zapewne i tym razem, informuje biskup Szlemon Warduni z Bagdadu. Zaznacza on, że eksodus chrześcijan trwa nadal. Wciąż bowiem nie widać szans na stabilizację. Pozytywnym znakiem są natomiast przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Do Hiszpanii wybiera się 150 młodych Irakijczyków. Będzie im przewodniczył biskup Warduni, który w Madrycie wygłosi też 3 katechezy dla chrześcijan z krajów arabskich. Na uwagę zasługuje w tym względzie mobilizacja irackich parafii. Pomimo ekstremalnie trudnej sytuacji, zdołały one zebrać fundusze na wyjazd swych młodych przedstawicieli na spotkanie z papieżem, podkreśla chaldejski hierarcha.
Ukraińscy grekokatolicy w Jałcie mają nareszcie własną cerkiew, pierwszą na całym południowym Krymie. Wzniesiono ją niedawno na terenie podarowanym przez jedną z miejscowych rodzin. Konsekracja świątyni odbyła się w ubiegłym tygodniu. Poświęcili ją greckokatolicy biskupi Bohdan Dziurak z kurii arcybiskupa większego w Kijowie i Wasyl Iwasiuk, odesko-krymski egzarcha arcybiskupi. Koncelebrowali z nimi tamtejsi księża obu obrządków grecko-katolickiego i łacińskiego.
Grekokatolikom licznym dziś również na Krymie, gdzie należą do powstałego przed 8 laty egzarchatu odesko-krymskiego, brakuje własnych cerkwi. Liturgię sprawują w świątyniach innych kościołów. W Jałcie musieli ją dotychczas odprawiać w rzymskokatolickim kościele Niepokalanego Poczęcia. Starania o budowę cerkwi w Jałcie prowadzą już od 19 lat. Przed 6 laty biskup Dziurak poświęcił teren przyznany pod świątynię przez Radę Miejską. Decyzja Rady została jednak wstrzymana z powodu zaskarżeń skierowanych przeciw niej drogą sądową. Przyczynił się do tego list otwarty grupy prawosławnych mieszkańców Jałty, ostro sprzeciwiających się budowie grecko-katolickiej cerkwi na terenie miasta. Także grekokatolicy w Odessie, pragnący wybudować własny dom modlitwy, napotykają podobne sprzeciwy ze strony tamtejszych prawosławnych, należących do Patriarchatu Moskiewskiego.
Energia atomowa jest potworem, który nie może współistnieć z ludźmi, powiedział przewodniczący Episkopatu Korei Południowej. Biskup Peter Kang-Wil zwrócił się do rządu w Seulu o zmianę polityki energetycznej, która zbyt ściśle związana jest z atomem. W opublikowanym oświadczeniu hierarcha wyraził głębokie zaniepokojenie ostatnią katastrofą nuklearną w Japonii. Niedawno w japońskiej diecezji Sendai doszło do przekazania koreańskiej pomocy humanitarnej dla poszkodowanych przez tsunami i trzęsienie ziemi. Biskup Kang-Wil po wizycie w Japonii przyznał, że energia atomowa może potencjalnie powodować niewyobrażalne katastrofy, których nie da się kontrolować technologiami wymyślonymi przez człowieka. Korea Południowa jest jednym z dominujących graczy na rynku atomowym. Ma 4 elektrownie tego typu, dysponujące ponad 20 reaktorami. W budowie i planach jest kolejnych 11 reaktorów. Episkopat tego kraju wyraził głębokie zaniepokojenie ekspansją tej technologii i wypadkami w elektrowniach. Najstarszy koreański reaktor w Busan jest zamknięty, ponieważ ma problemy z systemem elektrycznym.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Ponad 500 000 etiopskich sierot chorych na AIDS otrzyma lepszą pomoc dzięki międzynarodowemu projektowi wspierania rodzin adopcyjnych. Przez 5 lat będzie on finansowany przez amerykańskie organizacje oraz FAO. W borykającej się z 34% inflacją Etiopii ukierunkowany jest on głównie na wsparcie materialne. Chodzi m.in. o to, by dzieci zamiast pracować mogły normalnie chodzić do szkoły. W obecnej sytuacji kryzysu jest to wręcz niemożliwe. Rodziny adopcyjne, by móc się utrzymać, wyprzedają posiadane rzeczy czy zwierzęta, a dzieci zmuszają do żebrania. Szacuje się, że w Etiopii jest 5,5 miliona sierot, co stanowi prawie 15% wszystkich dzieci.
Rosyjsko-prawosławny proboszcz stolicy Islandii poprosił katolików o przechowanie czczonej w jego cerkwi ikony Matki Bożej Włodzimierskiej na czas jego letniego urlopu. Ksiądz Timofiej Zołotuski przeniósł ją procesyjnie ze znajdującej się w jego domu kaplicy świętego Mikołaja do katolickiej katedry Chrystusa Króla w Reykjaviku.
W katedrze obraz powitał wikariusz generalny islandzkiej diecezji ksiądz Patryk Brin z licznymi katolikami przybyłymi na mszę w języku polskim. Po uroczystym umieszczeniu ikony przed ołtarzem przy śpiewie pieśni Czarna Madonno, prawosławny kapłan przemówił po polsku do wiernych. Podkreślił, że Maryja jednoczy swą opieką wszystkich, którzy do niej zwracają się z wiarą i nadzieją. Na co dzień ikona będzie przechowywana przez cały czas urlopu księdza Załotuskiego w klasztorze sióstr. Katolickie zakonnice będą przed nim odmawiały codzienne modlitwy liturgiczne.
Należący do Patriarchatu Moskiewskiego proboszcz stolicy Islandii od dawna przyjaźni się z tamtejszymi katolikami, a zwłaszcza z Polakami. W ubiegłym roku urządził specjalne nabożeństwo za wszystkie ofiary katastrofy samolotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego pod Smoleńskiem i złożył kondolencje w polskim konsulacie w Reykjaviku w imieniu całej tamtejszej wspólnoty prawosławnej.
Kontrole finansowe w katolickich szkołach prowincji Ontario w Kanadzie kosztowały $1 000 000 i trwały 26 miesięcy. Pretekstem do ich przeprowadzenia były zastrzeżenia finansowe do tzw. zarządów powierniczych. Ich członkowie wybierani są w wyborach powszechnych i mają nadzorować pieniądze podatników przeznaczane na edukację. Zdaniem władz jeden z zarządów dokonał nielegalnych wydatków na sumę $29 000. Ministerstwo Edukacji prowincji Ontario zdecydowało się na audyt katolickich placówek i ich zarządów powierniczych.
Kontrole były bardzo uciążliwe i niesłychanie długie. Mimo że władzom udało się odzyskać rzeczoną kwotę, jej windykacja przekroczyła $1 000 000. Prowadzący kontrolę w ciągu 15 miesięcy zarobił prawie $240 000. Jego zastępca połowę tej kwoty i to pracując zaledwie 100 dni. Natomiast drugi główny kontroler zadowolił się ponad $150 000. By jeszcze głębiej zajrzeć w finanse katolickich placówek, wynajęto renomowaną firmę audytorską, która zarobiła na tym ponad $220 000. Dodajmy, że wnikliwa kontrola nie wykazała większych uchybień i nikogo nie pociągnięto do odpowiedzialności.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Poznańska Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio podsumowuje akcję Opatrunek na Ratunek. Polegała ona na zbiórce środków opatrunkowych i leków, które trafią do misyjnych przychodni i ośrodków zdrowia. Już wiadomo, że pozyskano kilkadziesiąt tysięcy opatrunków, a liczenie cały czas trwa. Jak powiedziała Justyna Janiec-Palczewska, koordynator akcji, rozpoczęła się jednocześnie operacja przygotowania opatrunków do wysyłki.
Te leki trafią do wszystkich placówek misyjnych, z którymi mamy kontakt, do wszystkich miejsc, które u nas zamawiały środki opatrunkowe. W tym momencie tych środków mamy już tyle, że możemy spokojnie zaspokoić potrzeby kilkunastu ośrodków misyjnych, szpitali misyjnych na Jamajce, na Papui Nowej Gwinei, no i w Afryce, czyli Ruanda, Kongo, Kamerun, Tanzania.
Fundacja Redemptoris Missio ma nadzieję, że akcja Opatrunek na Ratunek stanie się inicjatywą cykliczną. W Okuniewie pod Warszawą można oglądać wystawę prac fotograficznych Tomasza Żurawskiego, który 10 lat swojego życia poświęcił fotografowaniu kapliczek, małej architektury sakralnej. Wystawie towarzyszy kilka innych ekspozycji, m.in. pamiątek związanych z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Autor fotografii przyznał, że każda z kapliczek ma swoją osobistą historię.
Jest kapliczka, którą fundator ufundował, kiedy w czasach minionej epoki bał się, co go spotka, kiedy dostał powołanie do wojska, więc żeby go gdzieś tam opatrzność chroniła, to pobudował kapliczkę. To są kapliczki dziękczynne, błagalne, prośba o potomstwo, podziękowanie za dobre życie, za szczęśliwy powrót z wojny, to jest też bardzo częsta intencja.
Na ekspozycji prezentowanych jest około 100 kapliczek na planszach i drugie tyle w formie prezentacji multimedialnej. Wystawę można oglądać w Domu Kultury w Okuniewie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.